Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Do modlitwy za przyszłych kapłanów i zakonników zachęca papież w intencji modlitewnej na maj. Niespełna 3 miesiące dzielą nas od inauguracji olimpiady. Przygotowują się do niej nie tylko sportowcy, ale również kapelani. Zawodnicy chętnie korzystają z pomocy duchowej, zapewnia francuski diakon odpowiedzialny za przygotowanie kapelanów. W Sacrofano pod Rzymem trwa światowe spotkanie proboszczów poświęcone synodalności. 30 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. W maju Ojciec Święty poleca naszej modlitwie seminarzystów, zakonników i siostry zakonne odbywających formację. Jak podkreśla w filmowej prezentacji tej intencji, każde powołanie musi być kształtowane przez łaskę Pana.
Cada vocación es un diamante bruto.
Każde powołanie jest nieoszlifowanym diamentem, który należy wygładzić, obrobić, ukształtować z każdej strony. Dobrzy kapłani, zakonnice muszą być przede wszystkim mężczyznami, kobietami uformowanymi, ukształtowanymi przez łaskę Pana, osobami świadomymi swoich ograniczeń i gotowymi do prowadzenia życia modlitwy, do poświęcenia się świadectwu Ewangelii. Ich przygotowanie musi być integralne, musi być rozwijane już w seminarium i nowicjacie, w bezpośrednim kontakcie z życiem innych ludzi. To sprawa fundamentalna. Formacja nie kończy się w danym momencie, ale trwa przez całe życie, przez lata, integrując osobę na poziomie intelektualnym, ludzkim, afektywnym, duchowym. Formacja jest także przygotowaniem do życia we wspólnocie, tak cennego życia wspólnotowego, choć czasem może być ono trudne. Żyć wspólnie to nie to samo, co żyć we wspólnocie. Módlmy się razem, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści wzrastali na drodze powołania poprzez formację ludzką, duszpasterską, duchową i wspólnotową, która uczyni z nich wiarygodnych świadków Ewangelii.
Niespełna 3 miesiące dzielą nas od rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Przygotowują się do nich nie tylko sportowcy, ale również kapelani. Dla zawodników olimpiada to trudne i decydujące chwile. Wielu z nich znajduje oparcie w wierze, mówi diakon Jason Nyoka, odpowiedzialny za przygotowanie olimpijskich kapelanów. Zgodnie z wytycznymi MKOL w wiosce olimpijskiej będzie dostępny wieloreligijny ośrodek przeznaczony dla wyznawców 5 głównych religii. Na sportowców katolickich będzie tam czekało 40 kapelanów, mówi diakon Nyoka.
Dla sportowców katolickich będzie to miejsce, w którym będą się mogli pomodlić lub powierzyć swe intencje modlitewne. Będą tam kapelani różnych stanów, księża, diakoni, osoby świeckie, zakonnicy i siostry zakonne, którzy będą im towarzyszyć, gotowi ich wysłuchać w tym czasie, który dla zawodników jest bardzo ważny. Stanowi bowiem zwieńczenie wieloletnich przygotowań. Jeśli chodzi o msze święte, to będą one sprawowane w pobliskim kościele Saint-Ouen-le-Vieux, który będzie przeznaczony właśnie dla sportowców. Zapewniamy liturgię w kilku językach. Natomiast w samej wiosce wszyscy chrześcijanie mają do dyspozycji tę samą salę, w której będą się modlić zarówno katolicy, jak i prawosławni i protestanci. Będzie tam też możliwość spowiedzi. My chcemy nie tyle proponować, ale zawsze być do dyspozycji sportowców, aby mogli praktykować swoją wiarę.
Diakon Jason Nyoka, który sam jest byłym judoką, zapewnia, że zawodnicy chętnie korzystają przy takich okazjach z posługi duchowej. Jest to bowiem czas wielkiego stresu i napięcia. Wszyscy chcą dać siebie jak najwięcej, a potem jedni wygrywają, a inni przegrywają i trzeba też umieć pogodzić się z porażką, dodaje francuski diakon. Przedstawiciel Watykanu w ONZ wyraził sprzeciw wobec międzynarodowych działań prowadzących do erozji szacunku dla świętości ludzkiego życia i niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Arcybiskup Gabriele Caccia zabrał głos na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która odbyła się z okazji 30-lecia Międzynarodowej Konferencji na temat ludności i rozwoju.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przypomniał, że 3 dekady temu zajęto się w Kairze pilnymi kwestiami związanymi z populacją i rozwojem, uznając kluczowe znaczenie zapewnienia dobrobytu jednostek i rodzin. Arcybiskup Kacia zauważył, że deklaracja przedstawiała ludzi nie jako przeszkodę w rozwoju, ale stawiała w centrum troskę o zrównoważony rozwój. Watykański dyplomata przypomniał, że w ostatnich latach ONZ zaczęła odchodzić od tej zasady i przedstawiała kwestię zaludnienia jako problem, który należy rozwiązać. Jest to wyraźnie widoczne w naciskach na aborcję pod przykrywką politycznie poprawnego języka przez czynienie jej głównym celem, mówił arcybiskup Kacia.
W podrzymskim Sacrofano trwa specjalne spotkanie synodalne, w którym uczestniczy około 300 proboszczów z całego świata. Ma ono na celu wsłuchanie się w głos pasterzy pochodzących z najróżniejszych kontekstów. Chcemy usłyszeć, jak Jezus działa w was, w waszych parafiach, w waszych diecezjach, mówił w mowie powitalnej kardynał Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów.
They are about sharing of stories.
W tych dniach chodzi o dzielenie się historiami, pomaganie sobie nawzajem w dostrzeganiu Bożej obecności w naszych historiach, w zrozumieniu, że Jego opatrzność wciąż pisze historię Kościoła i ludzkości. Chcemy usłyszeć, jak Jezus działa dziś we was, w waszych parafiach, w waszych diecezjach. To mogą być historie nieidealne, w porządku. Będą to jednak prawdziwe historie, a nie fikcja. I to jest właśnie najważniejsze. To dlatego, że wasze historie są prawdziwe, a nie fikcyjne. Chcemy iść z wami, chcemy usłyszeć, jak Pan dziś podąża z wami, z waszymi wspólnotami, w tej części świata, z której pochodzicie.
Watykański sekretarz stanu spotkał się w Rimini z uczestnikami krajowego spotkania odnowy w Duchu Świętym. Przybyli na nie reprezentanci wspólnot z całych Włoch. Kardynał Pietro Parolin podkreślił, jak ważne jest ponowne odkrycie siły napędowej Ducha Świętego na drodze ewangelizacji.
Odpowiedzialność, której ochrzczony nie może przekazać nikomu, musi być dla każdego z was prawdziwym powołaniem do naśladowania i misją do przeżycia, apelował kardynał Parolin do ponad 8 000 uczestników 46. Krajowego Zjazdu Wieczerników, Grup i Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, które odbyły się w Rimini. Watykański sekretarz stanu podkreślił, że droga ewangelizacji pozwala uczniom Chrystusa być świadkami głoszenia, które zaangażowało ich tak bardzo, że chcą się nim dzielić ze wszystkimi, tak aby radość Ewangelii wypełniała serca tych, którzy ją przyjmują. Wyraził zarazem nadzieję, że nadchodzący jubileusz 2025 roku będzie sposobnym czasem, aby uczniowie Chrystusa na nowo odkryli ogień Ewangelii i zanieśli ją innym.
Azerbejdżan nadal więzi ormiańskich przywódców Górskiego Karabachu. Niszczy też chrześcijańskie dziedzictwo na tych terenach, alarmuje L'Evre d'Orient, jedna z najstarszych organizacji pomocowych działających na rzecz chrześcijan wschodnich. To nie do przyjęcia, że 100 lat po ludobójstwie ktoś jest więziony tylko dlatego, że jest Ormianinem, mówi ksiądz prałat Pascal Golnisz. L'Evre d'Orient ma swoje biuro w Erwaniu. Dzięki temu, jak zapewnia jej dyrektor, ma informacje z pierwszej ręki.
Nasze sieci informują nas na bieżąco. Wiemy więc, że były premier został wzięty do niewoli i że inne osobistości również zostały uwięzione. Mamy listę około 20 nazwisk. Wiemy, że przebywają w więzieniu w warunkach, które mogą być niezwykle surowe. Ormianie dość już wycierpieli. Najpierw w XIX wieku, kiedy zabito 200 tysięcy osób. Potem, jak wiadomo, miała miejsce Wielka Rzeź Ormian w 1915 roku. Po tym wszystkim trzeba powiedzieć dość. Oni mają prawo do życia na swojej ziemi. Nie można się pogodzić z tym, że nadal są prześladowani.
Innym problemem jest systematyczne niszczenie chrześcijańskiego dziedzictwa na zagarniętych przez Azerbejdżan terytoriach. Przykładem tego jest kościół Kanaçyam, mówi ksiądz Golnisz.
Został on zrównany z ziemią. Informują o tym nasze źródła. Mamy zdjęcia satelitarne, które jasno pokazują, że ten kościół pochodzący z końca XIX wieku został całkowicie zniszczony. Również w tym przypadku, gdyby Azerbejdżan działał w dobrej wierze, pozwoliłby UNESCO na przeprowadzenie misji rozpoznawczych. Zdjęcia satelitarne pokazują jednak, że dochodzi do niszczenia ormiańskich zabytków. Trzeba przypomnieć, że terytorium to było ormiańskie od 2,5 tysiąca lat.
Nie tylko narkotyki czy alkohol, ale także internet, gry wideo, media społecznościowe, pornografia to uzależnienia XXI wieku, które zagrażają dorosłym, ale też dzieciom i młodzieży. Osobom z tymi problemami pomagają psychoterapeuci uzależnień, których będzie kształcił Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, mówi rektor KUL, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski.
Specjalizacja psychoterapia uzależnień, jaką proponuje Katolicki Uniwersytet Lubelski po otrzymaniu rekomendacji z Ministerstwa Zdrowia, jest ukoronowaniem kilku dekad pracy naszych pracowników, szczególnie w Instytucie Psychologii Katedry Psychoprofilaktyki. Macie więc, kochani, bardzo dobrych specjalistów i jeden z najlepszych uniwersytetów, który podejmuje tę aktywność.
Psychoterapeuta uzależnień to profesjonalista, który ma pomóc osobie uzależnionej radzić sobie z emocjami i problemami, a także przywrócić jej właściwą hierarchię wartości. W razie potrzeby kieruje na dalsze leczenie, mówi profesor Iwona Niewiadomska, koordynatorka przedsięwzięcia.
Uruchomienie tej specjalizacji jest niezwykle istotne w kontekście zarówno zajmowania się osobami, które mają trudności z uzależnieniami chemicznymi i czynnościowymi obecnie. Musimy się przygotować na ewentualną pandemię uzależnień czynnościowych, głównie związanych z tym, jak osoby korzystają z internetu, jak korzystają z gier, jak korzystają z hazardu.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
Rozważanie to wiąże się z encykliką Pawła VI Humanae Vitae, zwłaszcza z jej głównymi sformułowaniami. Równocześnie rozważanie to wiąże się z całą ważną sprawą przygotowania do małżeństwa i życia małżeńskiego rozumianego po chrześcijańsku, to znaczy jako sakrament, to znaczy jako znak obecności Boga, posłuszeństwa Bogu, jako znak spełnienia Jego zamierzeń. Te zamierzenia są wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety. Wyrazem tych zamierzeń jest ślubowanie małżeńskie. Z kolei wyrazem tych zamierzeń jest jedność, zjednoczenie małżonków. Wtedy, gdy zgodnie ze słowem Księgi Rodzaju stają się jednym ciałem. Ten moment ma szczególne znaczenie nie tylko psychologiczne, ale także i sakramentalne. Właśnie wtedy trzeba odczytać mowę ciała ludzkiego wyrażoną męskości i kobiecości małżonków, odczytać w prawdzie. Encyklika Humanae Vitae właśnie tego nas uczy. Odczytywania w prawdzie tej mowy ciała, w której wyraża się człowiek w prawdzie. Chodzi tutaj więc o sprawę godności człowieka. Człowiek, kiedy żyje w prawdzie i postępuje w prawdzie, wówczas żyje godnie.
Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.